Ciekawe eksperymenty, wynalazki, nowe odkrycia. Ludzie nauki i ich pracownie. Na naukowy podwieczorek zaprasza Paulina Zaręba.
Sztuczna inteligencja odgrywa coraz większą rolę w nauce i edukacji, zmieniając sposób zdobywania oraz przetwarzania wiedzy. Bezpieczeństwo danych to dziś jeden z najważniejszych tematów. Czy prawo rzeczywiście nadąża za tempem rozwoju AI? O tym mówi mecenas Mateusz Szelepajło, radca prawny, nauczyciel akademicki oraz podcaster. Cześć!
Cześć, dziękuję za zaproszenie.
Poruszymy dzisiaj temat sztucznej inteligencji w nauczaniu i jak sam wcześniej mi napisałeś, mógłbyś o tym mówić długo. Ten czas nasz antenowy 25 minut uznałeś, że jednak to za krótko, żeby zgłębić wszystko, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję w nauczaniu, ale postaramy się to, myślę, zmieścić jakoś.
Jak najbardziej.
Zaczniemy chyba od bezpieczeństwa, bo o tych zagrożeniach, o tych zaletach jeszcze powiemy, sztucznej inteligencji, zwłaszcza w kontekście nauczania, ale bezpieczeństwo tych danych. No bo jeżeli chcemy na przykład nasze jakieś rzeczy, nasze notatki, nasze jakieś zdjęcia, wykresy, dane wrzucić do internetu, wrzucić do sztucznej inteligencji, no to zawsze zapala się ta czerwona lampka. Co będzie dalej? Co z naszymi danymi? Czy one będą w obiegu? Czy my możemy je jakoś chronić i w jaki sposób?
No na pewno będą w obiegu, więc ja tutaj, będąc nauczycielem akademickim, ale także prowadząc różnego rodzaju kursy, zawsze uczulam tych moich kursantów, słuchaczy, że przede wszystkim, żeby korzystać z tych płatnych narzędzi AI, wtedy jest większa możliwość jakby ochrony tych danych osobowych. No i oczywiście są dostępne takie programy do anonimizacji danych i tak dalej, natomiast najlepszą anonimizacją jest to, żeby po prostu danych wrażliwych nie wprowadzać do sztucznej inteligencji, tak? Czyli mam na myśli imię, nazwisko, nasze dane teleadresowe, już nie daj Boże, dane związane gdzieś tam z bankowością. I to mówię zarówno studentom, ale też chociażby samorządowcom, seniorom, czyli tym wszystkim grupom gdzieś tam zawodowym i wiekowym, z którymi rozmawiam na temat sztucznej inteligencji.
No i tutaj mówiłeś o tym, że szkolenia, kursy, jeżeli chodzi o te podstawy prawne z AI, czy na uczelni one były ci wykładane, przedstawiane, czy to jeszcze było za wcześnie, żeby to AI gdzieś wdrażać? To po pierwsze, a po drugie właśnie to wykorzystywanie też wizerunku, no bo jeżeli mówimy o liczbach danych, to jest jedno, ale drugie, no to też często chcemy coś przerobić, chcemy na przykład dodać do naszej prezentacji jakieś zdjęcie siebie gdzieś będących i AI jest świetnym narzędziem do tego, ale jak tutaj to się zgrywa z bezpieczeństwem.
No jeżeli chodzi o kwestię AI, a uczelnia, no to tak naprawdę te narzędzia, te LLM-y, które są wykorzystywane, no to teraz można powiedzieć, że gdzieś tam ta rewolucja zaczęła się w 22, 23 roku, więc ja już jako student, czy jako aplikant radcowski się z tym nie spotkałem, czy to na Uniwersytecie Szczecińskim, czy w trakcie aplikacji odbywanej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Natomiast sam staram się zawsze gdzieś tam, mówiąc kolokwialnie, gdzieś przemycać te dobre praktyki, zarówno jak mam jakieś tam ćwiczenia związane z, czy to z podstawami prawa, czy z prawem gospodarczym, czy z prawem administracyjnym, czy z prawem karnym. Te dwie ostatnie dziedziny to są takie, w których ja się staram specjalizować też jako zawodowy prawnik, więc tak też to wygląda teraz na uczelni. A jeżeli chodzi o wykorzystywanie wizerunku, no to jest też nasza odpowiedzialność. To jest trochę też tak, jak przestrzegam chociażby rodziców, żeby nie wrzucali wizerunków swoich dzieci, tak? Bo to jest to zjawisko sharentingu, które gdzieś tam jest badane, coraz głośniej się o tym mówi, że ten ślad cyfrowy pozostaje na zawsze i nawet jeżeli chcemy zrobić coś dobrego dla dziecka, bo zwykle rodzice mają takie dobre podejście, dobre intencje mają, jeżeli chodzi o wrzucanie gdzieś tam tych, czy to jakichś zdjęć, filmów, innych materiałów, ale później ten ślad pozostaje, więc to jest nasza odpowiedzialność. Jeżeli my korzystamy z AI po to, żeby gdzieś tam wykorzystać to na naszej prezentacji na przykład i korzystamy z tego, to jest nasze zdjęcie, na którym my jesteśmy, no to jest nasza odpowiedzialność, natomiast tutaj uczulam, jeżeli chodzi o naszych najbliższych.
Na LinkedInie widziałam właśnie kampanię socialową, tak to nazwę, działalność stowarzyszenia On AI. I ty działasz w tym stowarzyszeniu i właśnie co chciałam powiedzieć, że fajne jest to, jak sobie wejdziecie, drodzy słuchacze, na LinkedIna właśnie stowarzyszenia, to będzie pokazane, żeby się nie wyłączać off, tylko on wchodzić w AI. I na czym polega ta działalność, co ty też tam robisz?
Generalnie działalność stowarzyszenia polega na tym, żeby łączyć osoby z różnych branż biznesowych. Tam jest dużo ludzi z branży chociażby bankowej, ale też akademickiej branży. Ja jako branża taka prawnicza i osoba, która gdzieś tam łączy te światy. Generalnie idea tego stowarzyszenia jest taka, żeby działając tutaj lokalnie w Szczecinie i w regionie województwa zachodniopomorskiego, żeby gdzieś tam pokazywać ludziom takie etyczne, zgodne z prawem, ale też kreatywne wykorzystywanie sztucznej inteligencji i żeby edukować młodzież, dzieci, ale też osoby starsze, bo też miałem tutaj z ramienia stowarzyszenia na Uniwersytecie WSB Merito Szczecin takie zajęcia ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku i tutaj byłem bardzo mile zaskoczony. Życi Państwu, była cała sala, ponad 60 osób myślę, że mogło być na tej sali i to były osoby gdzieś 70, może nawet 75+. Każdy z nich, czy prawie każdy, miał smartfona, a w tym smartfonie podstawowe komunikatory. No i przede wszystkim była w tych osobach duża chęć na zgłębianie wiedzy i też ja uważam, że to jest świetne w sztucznej inteligencji, że nie należy jej się bać, tylko ta sztuczna inteligencja może łączyć również pokolenia.
A my dużo wiemy o sztucznej inteligencji?
Absolutnie nie. Jest gdzieś duża taka luka, duże braki są w wiedzy. To też jest bardzo młoda gdzieś dziedzina nauki, czy jakby to nazwać, branża. Tak jak mówiłem, gdzieś tam 22-23 rok to jest rozwój tych takich wielkich modeli językowych, czyli tak zwanych LLM-ów. Mam na myśli ChatGPT, Gemini, Perplexity. Będzie może jeszcze okazja tutaj porozmawiać na temat poszczególnych tych narzędzi, ale wciąż jesteśmy gdzieś tam w trakcie jakiejś takiej drogi poznawania tego, jak ta sztuczna inteligencja wygląda, jak jest skonstruowana. Często dużo też rzeczy nie wiemy. Chociażby wczoraj miałem okazję posłuchać sobie na takim świetnym wydarzeniu Impact 26. Był wykład profesora Dragana. Uwielbiam, po prostu świetna osoba, nie dość, że taki mądry naukowiec, ale też popularyzator nauki. On właśnie mówił na tym wykładzie, jak wygląda ta część jakby matematyczna, jak to wygląda, jeżeli chodzi o te sieci neuronowe, czyli ta strona właśnie fizyczno-matematyczna sztucznej inteligencji. Też miałem taką rozmowę, co mnie zdziwiło, ale też no, jestem w jakiejś tam bańce swojej branżowej, prawniczej. Czy prawo nadąża w ogóle za tymi nowymi technologiami? No więc tak, jesteśmy jako Polska krajem członkowskim Unii Europejskiej i Unia Europejska wprowadziła tak zwany AI Act. To rozporządzenie ma bardzo długą i nic nie mówiącą nazwę, więc pozwolę sobie tutaj mówić to, jak jest w przestrzeni publicznej. No i te przepisy są wprowadzane etapami. Mamy część przepisów od 1 sierpnia 2024 roku, część od 2 lutego 2025 roku i kolejno są wprowadzane dalsze przepisy. Jeżeli chodzi o naszego polskiego ustawodawcę, to również mamy tutaj implementację tych przepisów jako ustawę o systemach sztucznej inteligencji i przede wszystkim tutaj warto powiedzieć, że będzie specjalne takie ciało, taka komisja, która będzie dbała właśnie o to nasze bezpieczeństwo, nas jako Polaków, żeby sprawdzać, jakie są niebezpieczeństwa czyhające tutaj na dzieci, na młodzież, ale też na innych członków społeczeństwa. W pracach był projekt rządowy, jest na etapie, że został wprowadzony do Sejmu, było pierwsze czytanie, jest praca w Komisji Sejmowej, Komisji Cyfryzacji, Innowacji i Nowoczesnych Technologii i Podkomisji do Spraw Sztucznej Inteligencji i Przejrzystości Algorytmów. No i ta praca się dzieje, bo jak usłyszałem od jednego z moich znajomych właśnie spoza branży, ze stowarzyszenia, że słuchaj Mateusz, weź napisz nam artykuł ze strony prawniczej, no bo już tutaj gdzieś tam były głośne nagłówki, że wprowadzamy ustawę o sztucznej inteligencji, no to weź nam napisz, no bo skoro już to wprowadzamy, no to żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Otóż spokojnie, keep calm, na razie jesteśmy na etapie pierwszego czytania, więc jak Państwo kojarzycie z WOS-u, no to jeszcze od pierwszego czytania do podpisu prezydenta bardzo daleka i wyboista droga. Natomiast ważne, że tutaj również ten nasz racjonalny ustawodawca, jak to się zwie, ten konstrukt, zadbał o to, żebyśmy implementowali te przepisy i żeby prawo nadążało za nowymi technologiami, w tym za sztuczną inteligencją.
Pierwsze co, jak pomyślałam o tym temacie i o tym, że AI nauka, to właśnie pomyślałam o notebooku LM. I pytanie do ciebie teraz, bo wymieniłeś jeszcze Perplexity. Czy te narzędzia, one są różne, zbieżne, czym one są? Możemy też jeszcze wyjaśnić Gemini i ChatGPT, bo mówi się chat, myślimy wtedy ogólnie o sztucznej inteligencji, a trzeba pamiętać, że sztuczna inteligencja jest pojęciem ogólnym, natomiast chat jest jednym z narzędzi sztucznej inteligencji.
No tak, ja też to tłumaczyłem, chociażby w tym tygodniu miałem taki wykład dla seniorów w Kołobrzegu i też właśnie takich, z takich podstaw sztucznej inteligencji, że czym innym jest właśnie ChatGPT, czym innym jest Gemini, Perplexity, Notebook LM. Jeżeli chodzi o to ostatnie narzędzie, no to mam tutaj takie wrażenie, też taką anegdotę opowiadam moim studentom, że trochę czuję się jak taki obwoźny sprzedawca garnków, czy też pościeli, bo tak dużo mówię o tym narzędziu, ale ono naprawdę jest świetne. No to jest takie narzędzie, dzięki któremu możemy sobie wrzucić jako źródła, czy to PDF-y, czy jakiś link z YouTube'a, czy gdzieś tam udostępnienie jakiejś z chmury, mnóstwo różnych rzeczy i na podstawie tych właśnie źródeł to narzędzie może nam stworzyć, czy to fiszki, quizy, czy to jakieś podsumowanie audio, podsumowanie wideo. Moje zajęcia tak wyglądają, że one z reguły mają taką część swoją na końcu AI-ową, gdzie właśnie jest podsumowanie audio, wideo, bo też jestem takim edukatorem, który patrzy szeroko na swoich słuchaczy, studentów, bo niektórzy na przykład bardziej przyswajają wiedzę, jeżeli chodzi o głos, inni o dźwięk, inni jeszcze o obraz, stąd też tutaj ten Notebook LM jest czymś takim naprawdę świetnym narzędziem i tutaj, bo mówiłem wcześniej, że są płatne i bezpłatne narzędzia, w tej bezpłatnej wersji, jak ktoś ma Gmaila, no to ma też tego Notebooka LM dla takiego użytkowania domowego, prywatnego, to jest świetna rzecz, ale ja też zauważam tutaj potencjał nie tylko jakby do wykorzystywania tego na uczelni dla studentów i jako studenci do nauki, ale też jako radca prawny również z tego korzystam, bo na przykład wrzucam sobie jakieś PDF-y oficjalne, ustaw, rozporządzeń, innych źródeł prawa, no i żeby on mi na przykład znalazł jakieś konkretne przepisy do danego kazusu, który mu podam. Oczywiście ważne jest to, żeby tam odpowiedni prompt podać, czyli to polecenie, to taki słowniczek podstawowych pojęć sztucznej inteligencji, także to też jest niesłychanie ważne.
Myślę tutaj o halucynowaniu. Zaraz wyjaśnisz, czym jest, ale ja jeszcze tak wybiegnę, że wydaje mi się, że Notebook LM dlatego jest lepszy, że tak to sformułuję, ponieważ bazuje na tym, co my mu wrzucimy, czym go nakarmimy, natomiast otwarte narzędzia, na przykład ChatGPT, będzie korzystał ze wszystkiego, co jest w internecie.
Tak, i trochę tak jest. Oczywiście można, pisząc to polecenie, czyli prompt, zawęzić temu czatowi, żeby na przykład korzystał z wybranych przez nas źródeł, ale nie jest to tak do końca sprawdzalne i weryfikowalne. Natomiast tutaj przechodząc dalej do innych narzędzi, chociażby Perplexity jest świetnym narzędziem, a to chociażby z tego względu, że to też jest podobne takie narzędzie do czata czy do Gemini'a, ale z tą różnicą, że tutaj mamy źródła i często można na przykład sobie odhaczyć taką opcję, żeby on korzystał ze źródeł akademickich, więc to jest coś takiego, co właśnie może nam zawęzić te źródła i gdzieś tam możemy ustrzec się tych halucynacji. A czym są same halucynacje? No to są właśnie pomyłki, gdzieś tam przeinaczenia, tam gdzie ta sztuczna inteligencja czegoś nie wie, to uśrednia. Także ja jak zaczynałem korzystać w ogóle z tych narzędzi, to na początku korzystałem tak bardziej w taki sposób gdzieś tam artystyczny, kreatywny, bardziej do tworzenia jakiś tam grafik, niż w pracy takiej, czy to dydaktycznej, akademickiej, czy pracy jako profesjonalny pełnomocnik, ale już dzisiaj właśnie przez to, że są takie narzędzia, jak chociażby właśnie Notebook LM, gdzie można jakby zamknąć ten ekosystem w tych źródłach, żeby on bazował wyłącznie na tych źródłach, które mu podamy, to jest dużo bezpieczniejsze.
Ty zajmujesz się uczeniem, wskazywaniem młodym osobom, ale także starszym, seniorom w takim przekroju różnych grup wiekowych, dorosłych osób. I czy widzisz różnicę, w sensie ty musisz dostosowywać inaczej, uczyć seniorów, czy już ta wiedza jest zbalansowana?
Na teraz mogę powiedzieć, że zdecydowanie trzeba pod każdą grupę, czy to wiekową, czy zawodową, dostosowywać te treści. Na przykład jeżeli chodzi o seniorów, no to są podstawy podstaw, czyli taki zawsze słowniczek, pojęć, podstawowe rzeczy, czym w ogóle jest sztuczna inteligencja, trochę historii, że co innego mają w smartfonie, co innego mają w komputerze. A jeżeli chodzi o studentów, no tutaj już wkraczamy bardziej właśnie w takie naukowe klimaty, no i im pokazuje, jak etycznie, ale też kreatywnie wykorzystywać narzędzia sztucznej inteligencji, a chociażby mając gdzieś tam takie eksperckie wykłady z samorządowcami, bo takie też miałem, to starałem się przekazać tym samorządowcom takie tipy, porady, jak używać tych narzędzi tak systemowo, jak można wprowadzać systemowo narzędzia do organów administracji publicznej, no bo ta rewolucja cyfrowa dzieje się na naszych oczach i jej częścią jest również sztuczna inteligencja.
No właśnie, chyba to tak jest, że masz pomysł albo masz jakiś problem wręcz i możesz zastosować sztuczną inteligencję do tego, żeby to usprawnić te działania lub żeby rozwiązywać jakoś ten problem, który masz na przykład w firmie czy na poziomie nauki nawet. Spotkałam się z takim stwierdzeniem, że nie musi być już gotowe rozwiązanie, ale że my jesteśmy górą wtedy, kiedy widzimy, w ogóle dostrzegamy tę możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji w tej naszej działce, w której tego potrzebujemy. Myślę, że ta kreatywność powinna się zacząć nieco wcześniej niż przy korzystaniu już z czata GPT na przykład.
No tak, to powinno być zawsze dla nas narzędzie, tylko i aż narzędzie, ale to od nas zależy, jak skonstruujemy dany prompt, z jakiego narzędzia będziemy korzystać, czy to narzędzie będzie płatne, czy bezpłatne, czy to będzie właśnie jakiś LLM, czy jakieś takie specjalistyczne narzędzia AI. Dzisiaj to AI jest wszędzie, nawet gdzieś tam w gospodarstwach domowych, czy to jakieś zmywarki, lodówki. W pewnym momencie po prostu wszystkie urządzenia elektroniczne były z 5G i tak dalej, jakieś tam najnowsze tak. Wi-Fi. Tak teraz wszystkie są właśnie ze sztuczną inteligencją, no ale to nie zwalnia nas z odpowiedzialności. Ja zawsze staram się przekazywać moim studentom, czy też klientom, jak do mnie przychodzą, bo też mam takie przypadki. Już mi się zdarzyło kiedyś, że przed pan właśnie programista, który powiedział, że no tutaj mam taką sprawę, a czat już powiedział tak. Co pan myśli na to, panie mecenasie? No ja mówię, no to jeżeli czat tak powiedział, no to
tak musi być.
Czy ja jestem tutaj potrzebny? Oczywiście okazało się właśnie, co tutaj ważne, że pan korzystał, mimo że był z branży, korzystał z wersji bezpłatnej czata, która ma gdzieś tam ten kontekst na przykład okrojony, co to znaczy, że on nie czerpie z internetu aktualnego na dzisiaj, tylko na przykład aktualnego na pół roku wstecz. Dla prawnika jest to przepaść, bo w tym czasie mogłyby być jakieś nowelizacje, zmiany procedur i tak dalej, i tak dalej. I tam było właśnie taki przypadek, że pan miał już napisany jakiś tam wzór pozwu, który był napisany właśnie błędnie przez to, że były nieaktualne informacje. Także przestrzegam tutaj, że jeżeli chcemy korzystać, to jeżeli chodzi tutaj o kwestie prawnicze, no to pójść do specjalisty, doradcy prawnego, czy też jeżeli chcemy sami odnaleźć jakieś informacje, jeżeli chodzi o źródła prawa, to powinniśmy korzystać z oficjalnych źródeł, takich jak strona Sejmu, czy strona Rządowego Centrum Legislacji.
Już zacząłeś troszeczkę w tę stronę wad iść, to może zacznijmy od wad, a skończymy na tych pozytywach.
Jeżeli chodzi o wady, no to jest właśnie to, że my się uzależniamy od technologii. Często ludzie gdzieś tam w swojej czy pracy, czy edukacji polegają aż zanadto na tej sztucznej inteligencji i nie mając umiejętności potrzebnych do zarządzania tymi narzędziami, tak? Więc to jest na pewno taka wada. Do innych wad należy też to taka niepewność co do przyszłości, bo nie wiemy, jak będzie przyszłość wyglądała. Takim gdzieś wyznacznikiem, przełomem w tej branży był moment, kiedy Chińczycy wprowadzili taki model DeepSeek i on nagle stał się darmowy. I wtedy te inne giganty ze Stanów Zjednoczonych zwłaszcza zrozumiały, że część tych narzędzi musi być bezpłatnie, tak, żeby gdzieś tam dotarły one do szerszej publiki. No ale to jest coś za coś. I tak możemy sobie porównać, że i maluch jeździ jako samochód, i Porsche czy Ferrari też jeździ, ale jednak różnią się znacząco. I tak samo mamy bezpłatne narzędzia, możemy z nich korzystać. Na przykład moja żona korzysta z bezpłatnego czata GPT, żeby tam znaleźć jakieś słowa, bo też jest radcą prawnym, ale żeby gdzieś tam poprawić na przykład swój język w piśmie i tak dalej, bez absolutnie żadnego podawania danych osobowych. Ale już w mojej pracy gdzieś tam akademickiej, czy jako radca prawny w kancelarii, no ja już tutaj korzystam z płatnych narzędzi i z takich narzędzi już, które mają taką subskrypcję, gdzie są już podpisywane umowy powierzenia przetwarzania danych, żeby tutaj te dane osobowe jakby jak najlepiej je chronić, na tyle, na ile możemy je uchronić.
No tak, nawet dziennikarze już próbują niektórzy zastępować AI. Ja też jestem związana z branżą marketingową. Też usłyszałam wiele razy takie pytanie, czy ja się nie martwię tym, że zostanę w którymś momencie zastąpiona. No ja osobiście nie. Jestem raczej osobą, która myśli pozytywnie i też pracuję z czatem, pracuję ze sztuczną inteligencją w branży marketingowej i nie czuję się na tyle zagrożona, żeby myśleć o zmianie pracy.
No tak, w branży tej związanej z IT, z AI, raczej mówi się, że w najbliższej takiej dającej się przewidzieć przyszłości znikną takie zawody, które można łatwo zautomatyzować, czyli takie, gdzie jest dużo powtarzalnych czynności. Ale nie sądzę, żeby takie zawody jak prawnik, jak
jesteś
nauczyciel
bezpieczny.
Akademicki, tak, czy też dziennikarze, żeby te zawody zniknęły, bo jednak potrzebna nam jest coś takiego, czego AI wydaje się, że nigdy nie będzie miało, czyli jakieś empatia ludzka, takie podejście, nieraz emocjonalne, ale właśnie te emocje sprawiają, że my jesteśmy ludzcy, że mamy wady, zalety.
No, też coś, takie zaufanie społeczne, tak, że mówi do ciebie to jednak człowiek, który jest na przykład na miejscu, dziennikarz, wysłannik, tak, który mówi ci o tym, co widzi, co się wydarzyło, a nie, że to jest sztuczna inteligencja, która może halucynować.
Zresztą niektóre korporacje już teraz to marketingowo wykorzystują, bo mówią chociażby, że u nas konsultantem jest człowiek, a nie chatbot. I to sprawia, że ludzie chętniej korzystają z tego. I tak samo, jeżeli chodzi chociażby o sztukę szeroko pojętą, to też wydaje się, że w przyszłości będzie sztuka taka dla mas i to będzie sztuka made by AI i sztuka taka dla wybranych, dla tych, których będzie na to stać, żeby taki obraz, rzeźbę czy inną formę sztuki sobie kupić, made by human.
Wady wadami, ale zalety są.
Zalet jest znacznie więcej. AI ułatwia nam życie, przyspiesza wiele procesów, wiele rzeczy, które wcześniej wymagało miesięcy i dużych zasobów ludzkich, teraz można zrobić samemu. Ja jak miałem właśnie w tym tygodniu zajęcia ze studentami, to pierwsze co, puściłem im piosenkę i tekst do tej piosenki napisał chat, muzykę.
Też zaśpiewał?
Tak. Napisało Suno, takie inne narzędzie. Też używam takiego narzędzia polskiego, także polecam Eleven Labs, które klonuje głos. No i tutaj jest zagrożenie dla radiowców, bo można wrzucić tam pół godziny, wystarczy jakiś tam urywek, więc ja jako podcaster gdzieś tam miałem te nagrania i wrzuciłem właśnie do tego narzędzia. No i naprawdę ten klon jest praktycznie nieodróżnialny. Być może dla kogoś, kto jest specjalistą, to on to odróżni, ale dla laika wydaje się, że to jest nieodróżnialne, więc to są takie procesy, które się dzieją, gdzie dużo rzeczy można zrobić szybciej, łatwiej, gdzieś tam też została, powolutku jest niwelowana tak zwana wieża Babel, czyli gdzieś tam językowa bariera, bo teraz mamy już dzisiaj takie urządzenia, że możemy mieć zestaw dwóch słuchawek, do jednej słuchawki my mówimy, do drugiej, drugą słuchawkę dajemy swojemu rozmówcy, gdzieś tam jesteśmy na wakacjach, my mówimy w swoim języku i jest automatycznie to tłumaczone na żywo tej drugiej osobie i ta druga osoba mówi i my to słyszymy. No oczywiście kwestie jakieś tam higieniczne to jest inna sprawa, ale no to się już dzieje dzisiaj i ta rewolucja sztucznej inteligencji, na początku się wydawało, że to będzie tylko taka moda, jak, nie wiem, picie maczy, a okazuje się, że to z nami na pewno zostanie na lata. lata i kto wie, co przyniesie przyszłość.
Ale też z drugiej strony może to tworzyć takie obawy, że no okej, ale jak się uczymy języków, no to wiesz, ten mózg się rozwija, to przecież powiedzmy tak górnolotnie unikamy gdzieś problemów z pamięcią w przyszłości. Teraz, jeżeli sobie tak bardzo ułatwiamy, a już to widać na poziomie pisania, tak? Nie chce mi się pisać posta, wrzucę do czata, co chcę tam uzyskać, trzy jakieś słowa i mam piękny post. I nawet go nie muszę czytać, przekleję i tyle, bo tak sobie świetnie z tym czat poradzi. No i teraz pytanie, czy rzeczywiście powinniśmy opierać się na tym, czy raczej korzystać, też tutaj nawiązuję do nauki języków, do nauki w ogóle, z tych narzędzi, ale jednak samodzielnie sprawdzać, weryfikować.
Zdecydowanie weryfikować, zdecydowanie sprawdzać w takich oficjalnych źródłach, czy to rządowych, państwowych, czy akademickich. No to jest coś takiego, co ma nam życie ułatwić, ale no nie zastąpi nas w pewnych czynnościach, więc na pewno czy to nauka języków obcych poza angielskim, tak, no bo dzisiaj angielski wszyscy powinni znać na równi ze swoim językiem narodowym ze względu na to, że żyjemy w globalnej wiosce, ale inne języki na pewno to jest plus na rynku pracy, czy też nauka matematyki. Ja całe życie walczyłem, jeżeli chodzi o moją edukację, z matematyką. Wydawało mi się, że matematyki uniknę na studiach prawniczych. O, jak byłem naiwny, właśnie. Bo spotkałem się na Uniwersytecie Szczecińskim na Wydziale Prawa i Administracji z prawem podatkowym, no ale jakoś też to mnie w pewien sposób ukształtowało i na pewno te jakieś zręby właśnie takiego krytycznego myślenia, czy takiego analitycznego myślenia, no trzeba mieć i no nie zawierzać wszystkiego sztucznej inteligencji.
Ty jako właśnie radca prawny, nauczyciel akademicki i nawet tutaj chciałbym podkreślić podcaster, tak? Bo masz swój podcast Mistrz i Uczeń. Ty jak wykorzystujesz AI do właśnie swoich działań?
Jeżeli chodzi o działania te akademickie, no to już dużo mówiliśmy o Notebook LM, oczywiście kwestia researchu i później sprawdzenia, ale o ile to trwa krócej, taki research zrobiony przez AI na poziomie deep thinking, czyli klikamy gdzieś tam w tych narzędziach, żeby one dłużej pomyślały i wtedy mamy, on myśli dłużej, wykorzystuje więcej źródeł, ale też ta odpowiedź jest dużo lepsza.
I podaje źródła również, dokładnie, możesz sprawdzić.
Tak, i podaje, możemy to zweryfikować, więc to jest jedna rzecz. Nawet pamiętam, miałem takie spotkanie dla samorządowców i później również spotkanie ze studentami, z panią sędzią tej Sądu Rejonowego Szczecin Centrum, z panią sędzią Ewą Bierzyńską, z sędzią w stanie spoczynku. Rozmawialiśmy właśnie dużo na temat prawa. No i pani sędzia przed tym spotkaniem zapytała się mnie, z jakich ja źródeł korzystam, jeżeli chodzi o moją pracę dydaktyczną. No więc ja tutaj podałem książkę jakąś w PDF-ie, tak żeby tutaj pokazać, że jeżeli jest jakaś książka, że jest jakaś tam pozycja akademicka, ale większość to jest rzeczywiście research robiony przez AI, weryfikowany przeze mnie, więc to jeżeli chodzi o tę sferę akademicką u mnie. Jeżeli chodzi o kwestię prowadzenia kancelarii, radcy prawnego, no to też research wśród źródeł, wśród gdzieś tam komentarzy do ustaw, sprawdzania judykatury, czyli orzecznictwa, to również ta sztuczna inteligencja jest już zaimplementowana w takich narzędziach, programach, które my prawnicy wykorzystujemy w swojej pracy zawodowej, więc to nam dużo ułatwia takiej mrówczej pracy. Oczywiście to później musi być weryfikowane przez nas przed podaniem takiej informacji klientowi. No i jeżeli chodzi o tę moją trzecią działkę, czyli gdzieś tam podcasting, no to chociażby takie programy, które wyciszają tło. Miałem taką sytuację, że robiłem wywiad w plenerze. Byliśmy właśnie na takim otwartym polu, po lewej stronie była szkoła, gdzie były jakieś zajęcia, po drugiej stronie była budowa, było głośno, nagrałem tę rozmowę i później mam taki program właśnie też wspomagany przez sztuczną inteligencję, który no tak odszumił tło, że praktycznie jakość była no niemalże studyjna, oczywiście nie taka radiowa, jak tutaj mam dzisiaj.
A zmienił głos?
Nie.
Mm-hmm, bo to też czasami jak używam AI do zdjęć, że na przykład chcę coś usunąć, no to wtedy różnie bywa. Czasami jakieś czy logo, czy cokolwiek, co się zmienia.
To zależy też od tego, jakiego promptu użyjemy, tak? Czy powiemy, popraw mi tylko parametry techniczne tego zdjęcia, czy powiemy, zrób tak, żeby to zdjęcie było ładniejsze, wtedy on może coś tam dorzucić do tego zdjęcia. Ważne jest też, żeby w tych promptach na przykład dodać rolę, czyli zrób coś jako światowej sławy fotograf, tak? Czy jako profesor zwyczajny prawa.
Czyli tak AI dalej. Musi znać swoją rolę w tym procesie. Kim jest, co robi.
Dokładnie tak.
Na przykład, jeżeli chcemy, żeby powstał filmik jakiś, czy wygenerować zdjęcie właśnie, to też piszemy z jakiego konta, z jaki kadr byśmy chcieli, czy nawet światło, to też można wszystko ująć. Im bardziej szczegółowo, tym lepiej.
Tak, natomiast trzeba też znać w tym umiar, bo jeżeli podamy za dużo szczegółów, to też AI może się zgubić. Tak samo jak podamy na przykład w tym notebooku, jeszcze raz wrócę do tego narzędzia, to jeżeli tam wrzucę mu powiedzmy 100 ustaw i poproszę go, żeby on mi wyłuskał z tego, to będzie mu dużo ciężej niż gdzieś tam pracować, że wrzucę mu 10, coś tam robimy, jakaś część procesu i potem kolejne i kolejne i kolejne, tak? Bo też jest coś takiego jak taki kontekst sztucznej inteligencji, że im więcej my wrzucimy, to nie znaczy, że to będzie zawsze lepiej, bo on może się gdzieś tam pogubić. On też ma jakieś tam swoje moce przerobowe. No i też na to należy zwracać uwagę, korzystając ze sztucznej inteligencji.
Czy ty uważasz, że my, zwłaszcza osoby, które właśnie mają związek z nauką, czy my się powinniśmy wstydzić, że tak, użyłem sztucznej inteligencji albo przydała mi się do tego, czy raczej zawsze powinniśmy albo to ukrywać, albo uciekać od tego?
Nie, nie uważam, że powinniśmy się wstydzić korzystania. Wręcz przeciwnie, powinniśmy korzystać mądrze i przekazywać tę wiedzę dalej. Tak samo jak mówię moim studentom, że nie wiem, mamy jakieś ćwiczenia, które kończą się z zaliczeniem i to zaliczenie jest w formie jakiegoś tam eseju. No i mówię im, że oczywiście ja rekomenduję korzystanie z źródeł akademickich, takich no dzisiaj może już starodawnych byśmy powiedzieli, tak?
Klasycznych.
Papierowych, klasycznych i tak dalej. Natomiast wiedząc o tym, że oni i tak korzystają, bo jest to tak łatwe, tak proste, tak blisko nas dzisiaj, ta sztuczna inteligencja, to też im pokazuje, jak to robić w sposób jak najbardziej zgodny z prawem, etyczny, no i właśnie taki kreatywny, tak żeby używać tych narzędzi, żeby nie wysługiwać się nimi, tylko żeby one były gdzieś tam naszym pomocnikiem.
Ale ten esej, żeby też nie był przez sztuczną inteligencję w całości napisany.
No tak, tak. Możemy napisać jakiś esej i poprosić na przykład czata, czy inny model, żeby poprawił nam gdzieś tam błędy językowe, albo jak ktoś jest dyslektykiem, tak jak ja, no to może poprosić, żeby gdzieś tam znalazł te błędy ortograficzne, gramatyczne i tak dalej, więc to jest na pewno duża pomoc dla takich osób.
Bardzo ci dziękuję. Mecenas Mateusz Szelepajło, radca prawny, nauczyciel akademicki oraz podcaster.
Bardzo dziękuję.